Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światowymi gospodarkami. Jej skutki odczuło wielu przedsiębiorców, a także pracowników, również w naszym regionie. W tym niełatwym czasie warto porozmawiać o tym, jak mają się sprawy w Białymstoku. Czy stolica Podlasia jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów? Czy chcą w nim lokować duże firmy, które zapewniają wiele miejsc pracy? I co robią władze miasta i urzędnicy, by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania? Między innymi o tym powiemy dziś w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. To audycja Wersja Lokalna. Gośćmi Radia Białystok są zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Ekonomista dr Mariusz Citkowski z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mieszkaniec Białegostoku Andrzej Kisiel.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy może od ostatniego z wymienionych gości. Chciałbym trochę uzasadnić, jak to się stało, że dyskutuje z nami pan Andrzej Kisiel. Otóż przesłał do naszej redakcji mail ze swoimi przemyśleniami na temat sytuacji gospodarczej Białegostoku i stwierdziłem, że w sumie warto szerzej poznać perspektywę nie tylko władz, nie tylko ekspertów, ale też mieszkańca, który interesuje się nie tylko życiem sportowym czy kulturalnym Białegostoku, ale również jego gospodarką. Napisał pan do nas, ale napisał pan też do prezydenta w sprawie sytuacji gospodarczej.
Zgadza się.
Najogólniej proszę powiedzieć, dlaczego?
Tak, jak najbardziej tutaj jestem mieszkańcem Białegostoku i chciałem przede wszystkim podziękować panu redaktorowi za zaproszenie do studia i podjęcie takiej tematyki gospodarczej, która jest naprawdę istotna z punktu widzenia sytuacji, która się dzieje obecnie na świecie, również i w Polsce. Nie jestem związany przez różne stowarzyszenia czy organizacje, po prostu sam z siebie interesuję się tą sytuacją. Analizuję różne informacje dopływające, czy, które są dostępne w internecie. Leży mi po prostu blisko serca miasto Białystok na tle innych regionów w Polsce, na tle innych miast w Polsce. Analizuję, jak Białystok radzi sobie w dobie pandemii, ale też w szerszym kontekście, jak Białystok wygląda na tle innych miast wojewódzkich. Jako mieszkaniec Białegostoku uważam, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii i mam nadzieję, że dzisiaj podczas tej audycji przedstawię swój punkt widzenia, bo uważam, że na tle innych miast w Polsce, a już nie mówiąc o Europie Zachodniej, mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
Powiedzmy, jak ogólnie wygląda sytuacja gospodarcza w mieście? Jak pan, panie prezydencie, ocenia, nazwijmy taki klimat gospodarczy Białegostoku?
Myślę, że tutaj taką granicą będzie okres do pandemii i ten okres, który mamy teraz, czyli w trakcie pandemii i tych wszystkich działań, które są podejmowane z tym, ażeby niwelować negatywne skutki związane z pandemią, z tymi lockdownami, które są nakładane przez rząd. Myślę, że miasto Białystok od 2006 roku, wtedy kiedy pan Tadeusz Szuskolacki został prezydentem, przyjęło strategię związaną z rozwojem zarówno terenów inwestycyjnych, jak również infrastruktury mającej na celu wspierać na rozwój gospodarczy. Mam tu na myśli podstrefę specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, czy Park Naukowo-Technologiczny, czy też układ drogowy. Mam też na myśli wszystkie różnego typu działania mające na celu przekonywanie inwestorów do tego, żeby inwestować w Białymstoku, co nie jest łatwe. Ten proces związany ze ściąganiem inwestorów zewnętrznych to jest proces bardzo, bardzo trudny, który wymaga czasu i trzeba też pamiętać o tym, że miasto zawsze jest w konkurencji z innymi miastami. Są miasta czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, które mogą stworzyć jeszcze lepsze
warunki. Czy
w województwie podlaskim. Białystok to też nie jest miasto, które dysponuje ogromną ilością terenów inwestycyjnych. Białystok to są tylko 102 km kwadratowe. Przypomnę, że jesteśmy ciut więksi od Augustowa. Mamy drugą gęstość zaludnienia po Warszawie. Także z tego też tytułu tych terenów inwestycyjnych, które można inwestorom zaoferować, a które są gruntami publicznymi, czy też w zarządzaniu przez miasto, jest ograniczona przestrzeń. Także myślę, że pomimo wszystko miasto Białystok dobrze, w miarę dobrze radzi sobie z kwestią związaną z tworzeniem przyjaznego klimatu do inwestowania. Natomiast na pewno zawsze jest coś do poprawienia i zawsze jest coś do zrobienia, mając też z tyłu głowy to, że zawsze jest ta konkurencja między jednostkami samorządu terytorialnego, między miastami i zawsze uczestniczymy w pewnym wyścigu.
Panowie, zgadzacie się z tą diagnozą, czy są jakieś wątpliwości?
Jeżeli mogę zająć stanowisko. Mam swój ogląd inny tej sprawy, dlatego że oczywiście doceniam działania pana prezydenta Truskolskiego, który na przestrzeni ostatnich lat, bo to już jest wiadomo czwarta kadencja, zmienił oblicze Białegostoku. Polityka pana prezydenta Truskolskiego koncentrowała się przede wszystkim na pozyskiwaniu funduszy europejskich, które były później inwestowane na przykład w wymianę taboru, jeżeli chodzi o autobusy w komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o sieć ulic, dróg. Także to wszystko było skoncentrowane na przebudowie Białegostoku, na budowie modernizacji ulic, ścieżek rowerowych i na tym właściwie pan prezydent Truskolaski się skupiał. Oczywiście mam świadomość, że powstały też park naukowo-technologiczny czy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Białymstoku. Natomiast to są zdecydowanie za małe działania. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wygląda to w ten sposób, jakby pan prezydent biernie czekał, aż jakiś inwestor przyjdzie do Białegostoku i zainwestuje swoje środki. Niestety tak z punktu widzenia mieszkańców to wygląda, że skoncentrował swoją uwagę właśnie na wizualnej stronie Białegostoku, żeby Białystok był zadbanym miastem, czystym, z nowymi ulicami, z nowymi chodnikami, natomiast nie idzie w ślad za tym inwestycje w nowe miejsca pracy. To pokazują też badania. Tak może przytoczę takie badania, które ostatnio zostały zrobione przez dwie firmy doradcze, Cushman Wakefield i firmę Antal. Zrobiły ostatnio trzecią edycję badań wśród 809 menedżerów, prezesów firm w Polsce i koncernów międzynarodowych, w którym zapytano się o to, czy w latach 2021-2022 zechciałyby inwestować w Polsce i te firmy odpowiedziały, że tak jak najbardziej, tylko że na 809 przepytanych menedżerów żaden nie wskazał Białegostoku jako miejsce do inwestowania. A mówimy o sektorze branży SSC czy BPO, to rozwinę ten skrót, to chodzi o szeroko rozumiany outsourcing, na przykład usługi księgowe na rzecz koncernów międzynarodowych, czy branża IT, czy obsługa klienta, więc te pożądane miejsca pracy biurowej nie będą tworzone przez przepytanych menedżerów. Warto by było zainteresować się tematem, dlaczego te firmy nie chcą zainwestować w Białymstoku.
Może damy szansę panu doktorowi na postawienie jakiejś diagnozy, bo jeszcze nie miał okazji.
Ad vocem wcześniejszych dwóch wypowiedzi zgadzam się po części z obiema tezami postawionymi. Bez wątpienia Białystok zmienił swoje oblicze i zaplecze instytucjonalne do inwestycji się zmieniło na przestrzeni tych 10 i dłużej lat. Pod tym kątem nie możemy dyskutować i ten potencjał do inwestycji jest dużo większy. Natomiast przedmówca mówił o tym, na ile ten potencjał, którym dysponujemy, jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać. Na ile dzięki temu zbudowanemu potencjałowi wykorzystujemy potencjalne nasze przewagi konkurencyjne. Tutaj warto sobie zadać pytanie, na ile nasze, mówię to w imię pana prezydenta, na ile nasze biuro obsługi inwestora jest konkurencyjne z innymi. W czym przegrywamy? Dyskutujmy, co możemy zrobić lepiej. Moja taka zachęta do nas wszystkich, jako przedstawicieli nauki, pana prezydenta, czy tutaj przedstawicieli obywateli, to zadajmy sobie pytanie, jakie pytanie zadać inwestorom, czy innym biurom obsługi klienta, w czym przegrywamy? Czyli dokonajmy swoistego benchmarkingu. Łatwo powiedzieć, za chwilę będziemy mówić o strefie ekonomicznej. Tu pan prezydent słusznie zauważył, nie dysponujemy takim potencjałem jak Małłudzka Strefa Ekonomiczna, która jest trzecia w świecie i pierwsza w Europie, która ma, przypominam, 1700 hektarów. My mamy 94, skromne. Potencjał, jak pan prezydent słusznie zauważył, do rozszerzenia tej strefy jest niewielki w samym terenie miasta Białegostoku. Trochę większy, jeśli doliczymy BOW, jeszcze większy, jeśli pod tą strefę białostocką, pod strefę suwalską podłączymy inne okoliczne miejsca.
I ewentualnie zrezygnujemy z pasa startowego, czego niektórzy
ewentualnie, żartem, pół serio.
Ale zostawmy temat strefy ekonomicznej na następną część.
Natomiast zadajmy sobie pytanie, dlaczego na przykład przegrywamy walkę konkurencyjną z inwestorami z zagranicy? Czy to w strefie, czy poza tą strefą? Myślę, że warto cofnąć się te 10 lat wstecz, zobaczyć, co zrobiliśmy i przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie błędy popełniliśmy i w czym tkwi nasz problem.
Do tego wróćmy w ostatniej części. Teraz spójrzmy może na suche dane. Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w Podlaskim, luty 2021, stopa bezrobocia 8,2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 4708 zł. W Białymstoku bezrobocie niższe, bo 7,3, natomiast przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest o prawie 100 zł niższe. W mieście wojewódzkim przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż średnie w całym regionie.
Może zabiorę głos, jeśli można. Tak powiem, ciekawostka. Poprzednik pana prezydenta obecnego dzisiaj w studio, pan Adam Poliński, który przez 12 lat był zastępcą prezydenta Truskolaskiego właśnie w Białymstoku, opuścił piastowane przez siebie stanowisko i gdzie obecnie pracuje. Otóż proszę sobie wyobrazić, powiedzieć, że jest w zarządzie firmy Unibep, która ma swoją siedzibę w Bielsku Podlaskim. Ten przykład wyjaśnia miejsce Białegostoku w regionie, gdzie nawet przegrywamy z Bielskiem Podlaskim, gdzie osoby, które są świetnymi specjalistami, tak jak w tym przypadku, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych, potrafią w Bielsku Podlaskim znaleźć sobie miejsce pracy, natomiast nie ma takich miejsc pracy najwidoczniej w Białymstoku, na tyle ambitnych, na miarę oczekiwań tych osób z takim doświadczeniem. Powiem więcej, wokół Białegostoku są zlokalizowane różne inne firmy przemysłowe, żeby daleko nie szukać. W Narwi mamy przecież firmę znaną z maszyn rolniczych Pronar. Codziennie z Białegostoku do Pronaru dojeżdżają mieszkańcy Białegostoku. Po drodze mijają w zabudowie firmę Samasz. Na północ od Białegostoku mamy czarną białostocką firmę Cynkomet. Obok mamy w Sokółce firmę Metalfach. Dalej mamy podstrefę w Łapach, gdzie też jest drukarnia, gdzie też dojeżdżają pracownicy właśnie z Białegostoku. No chyba nie o taki rozwój miasta wojewódzkiego chodzi, żeby Białystok, które chce uchodzić za metropolię, nie potrafiło przyciągać inwestorów, a ci lokalizują się na obrzeżach. Tak?
Dorzucę jeszcze tylko trzy liczby. Stopa bezrobocia Białystok, jak wspomniałem, 7,3%. Stopa bezrobocia w Lublinie 5,9%. Stopa bezrobocia Poznań 2,2%. I oddaję głos panu prezydentowi.
Znaczy, ja bym chciał, żebyśmy się w tej rozmowie nie używali pewnych takich sloganów, które są pustymi sloganami, bo jeżeli mówimy o Białymstoku, to trzeba mieć na uwadze te fakty dotyczące czy powierzchni Białegostoku, że raptem firma, która potrzebuje 100 hektarów przestrzeni dla rozwoju swojej firmy, nie znajdzie takiej przestrzeni w Białymstoku. I naprawdę ja szukam osoby, która takiemu inwestorowi w Białymstoku znajdzie taką przestrzeń, bo takiej przestrzeni po prostu nie ma. I nie mówmy tutaj, że mamy możliwość, tak jak pan tutaj wspomniał o firmie Samasz, która się przeniosła poza teren Białegostoku, ale pytanie jest, dlaczego ona się przeniosła? Bo nie ma w mieście publicznych terenów za 70 chyba złotych za metr kwadratowy, który można zaoferować tej firmie. Tak samo firma Pronar i jeszcze parę innych firm nie przeniosą się do Białegostoku, bo nie zapłacą milionów złotych za grunt. Grunty sprzedawane w podstrefie specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej są sprzedawane w publicznym przetargu, nie są sprzedawane z wolnej ręki. Ten, kto da więcej, ten kupi grunt. Dlatego ten grunt jest drogi. Ale z drugiej strony, patrząc na rozwój podstrefy w Białymstoku, ja się cieszę z tego, że tam inwestują białostockie firmy. Lokalni przedsiębiorcy, którym stwarza się możliwości inwestowania, którym stwarza się warunki rozwoju, to chyba nas powinno cieszyć, że te firmy się rozwijają. Czy firma, nie cieszymy się, że
panie
będzie się rozwijała
panie prezydencie,
firma, która
dziękuję
kupiła...
bardzo za to wprowadzenie do drugiej części. Za chwilę no porozmawiamy,
nie można
za chwilę porozmawiamy
używać, które,
o strefie ekonomicznej.
Są pustymi hasłami.
Porozmawiamy za chwilę o strefie ekonomicznej i o tym, kto i w co tam inwestuje. W Polskim Radiu Białystok w wersji lokalnej rozmawiamy o sytuacji gospodarczej stolicy Podlasia. Gościmy niezmiennie zastępcę prezydenta Białegostoku Przemysława Tuchlińskiego, ekonomistę, doktora Mariusza Citkowskiego z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i mieszkańca Białegostoku Andrzeja Kisiela. To w tej części chciałbym, abyśmy skupili się konkretnie na strefie ekonomicznej, w której, jak już powiedział pan prezydent, są głównie lokalne firmy, bądź też firmy, które już wcześniej były w Białymstoku. To jest atut, czy to jest problem?
To jest atut. Rozwijają się lokalne firmy. Trzeba z tego się cieszyć. No, używamy takich wielkich marek, Opel, Ford, General Electric, takich nazw, no, ale one gdzieś też miały swoją siedzibę, gdzieś się zaczynały rozwijać, gdzieś się rozwijały. To chyba powinniśmy się cieszyć, że lokalne białostockie firmy się rozwijają, kupują tereny inwestycyjne. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Samorząd terytorialny wspiera rozwój, a nie prowadzi działalność gospodarczą mającą na celu generowanie jak największego zysku. Miasto Białystok może zaoferować tereny inwestycyjne, dobry układ drogowy, ale już kwestie związane z decyzją, czy na danym terenie wybuduje biurowiec, przypomnę, w ostatnich dniach duża firma otrzymała pozwolenie na budowę, będzie budowała duże centrum BPO, także ten rozwój jest. Natomiast kwestia tego, że my jednak jesteśmy w jakimś dystansie do takich miast jak Warszawa, jak Gdańsk, jak Wrocław, nie pstrykniemy palcami, nie powiemy, że jesteśmy drugim Wrocławiem. My staramy się jak najszybciej nadganiać te miasta, ale one były w punkcie startu w lepszej pozycji, aniżeli miasto Białystok.
Panie Andrzeju, pan chyba w piśmie do pana prezydenta zestawiał Białystok z Lublinem i z Rzeszowem.
Zgadza się, dokładnie tak, dlatego że to są miasta porównywalne, jeżeli chodzi o potencjał. To jest oczywiście też tak zwana Polska Wschodnia, no więc to są naturalne miasta, z którymi należy się zestawiać i tak naprawdę ja mam świadomość, że są lepiej skomunikowane pod względem chociażby dostępności lotniska, lotniska czy autostrad, tak jak w przypadku Rzeszowa. Pomimo tego uważam, że nasz prezydent powinien zdecydowanie więcej włożyć wkładu w to, żeby takich inwestorów mimo wszystko przyciągnąć do Białegostoku. I na tle właśnie Lublina czy Rzeszowa gorzej wypadamy, zarówno jeżeli chodzi o kwestię przeciętnej płacy i gorzej, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. I zrobiłem takie analizy za ostatnie 10 lat i w każdym z tych roczników te dwa wskaźniki są na niekorzyść Białegostoku.
Panie doktorze, chciałbym przytoczyć definicję strefy ekonomicznej, którą sformułowała firma doradcza KPMG. Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone przede wszystkim w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych. Czy i które z tych punktów są spełniane w Białymstoku?
W większości są stosowane, tylko oczywiście poza zagranicznym inwestorem. Pan prezydent przed chwilą prosto zdiagnozował. Nigdy w życiu nie będziemy mieli Opla czy Toyoty w Białymstoku z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mamy doświadczeń branżowych w tym zakresie, więc możemy zrobić park innowacyjny na skalę światową, szwalnię bielizny, bo mamy zaplecze kadrowe i infrastrukturalne, bo mamy podlaski klaster bielizny przecież. Mamy doświadczenie w obróbce metali, mamy w budowlance, więc po pierwsze, nie mamy doświadczeń w produkcji samochodów osobowych czy ciężarowych i nie mamy wspomnianych 100 hektarów. To są obiektywne przesłanki, dlaczego tak dużych inwestorów nie mamy. Natomiast możemy zastanowić się, dlaczego mamy tak mało inwestycji w zakresie B+R na rzecz wspomnianych specjalizacji regionalnych. Tutaj raczej powinniśmy szukać swojej szansy, natomiast dużej inwestycji przemysłowej nie zciągniemy, bo nie mamy doświadczeń. Nie mamy po prostu kadr, które to jest w stanie obsłużyć. Obecnie funkcjonujący w strefie, czy poza strefą przedsiębiorcy z Białegostoku czy z całego Podlasia narzekają na brak kadr. Jeśli sprowadzimy inwestora, który chce zatrudnić 1000 osób, to pytanie, skąd on znajdzie 1000 osób jednorazowo? Tu jest ten problem, który musimy wygenerować.
Zatrudnienie w strefie ekonomicznej. Na koniec roku 2020 1442 osoby. Dla porównania wspomniany tutaj Samarz, który niedawno wyniósł się z Białegostoku do Zabłudowa, zatrudnia ponad 800 osób. Te liczby nie imponują, panie prezydencie.
No tak, ale te 1440 osób, o których pan redaktor powiedział, to jest o tyle wzrosło zatrudnienie w tych firmach. Jeżeli firma inwestuje w strefie, to nie przenosi 30 osób, które już zatrudniały, tylko ma te 30 osób i zatrudnia x osób. Dodatkowych, tak? To są dodatkowe miejsca pracy, które zostały stworzone. Ja tylko powiem, że w 2021 roku, czyli mamy do maja tego roku, sprzedaliśmy 8 działek za kwotę ponad 31 milionów złotych 5 inwestorom. Natomiast 7 kolejnych działek jest przygotowanych w podstrefie i parku naukowo-technologicznym o łącznej powierzchni 17 hektarów na kwotę 29 milionów złotych. Natomiast całość, kwota wszystkich inwestycji, które już firmy zainwestowały do końca 2020 roku, to jest 690 milionów złotych. Mamy 2008 rok, kiedy powstaje podstrefa rozszerzona w 2015 roku. Przez 12 lat 690 milionów złotych zainwestowane w tą przestrzeń.
W Lublinie przez 13 lat, bo w 2007 roku powstała ta strefa, 2 miliardy 170 milionów.
Panie redaktorze, w Nowym Jorku będzie jeszcze więcej.
No nie porównujmy jeszcze, Nowego Jorku ale no to możemy, do Białegostoku, aczkolwiek Lublin moglibyśmy ale, już porównywać.
Powiem tak, nie będziemy zaklinać rzeczywistości. My jesteśmy w tym miejscu i rozmawiamy o Białymstoku. A jeżeli mamy się ciągle porównywać, to też znajdę parę innych miast w Polsce, gdzie Białystok, ale powiem tak, ale z badań wynika, że mieszkańcy Białegostoku żyje się najlepiej. Ze wszystkich miast.
To mało obiektywny wskaźnik.
Zadowolenie mieszkańców? Chyba dla samorządowca najlepszy, że mieszkańcy są zadowoleni z tego, że żyją w takim mieście. Nie możemy mówić o kwestiach i o przesłankach obiektywnych co do powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia, nie w samym mieście tylko, ale też ilości mieszkańców w całym województwie.
To zapytam inaczej.
Ale to nie można jest... używać w dyskusji takich prostych porównań, prostych kalek.
Uważam, że można.
Nie można takich rzeczy
robić,
bo to jest spłycanie
to jest miasto,
i to zakrawa
które możemy
na pewien populizm.
Nie, panie prezydencie, Białystok natomiast z Lublinem moim zdaniem jak najbardziej powinniśmy.
Z Rzeszowem też powinien konkurować.
Powinniśmy konkurować z Rzeszowem. Oczywiście.
Z tym, że Rzeszów...
Oczywiście lotnisko, zaraz pan powie.
Nie, ma strefę, Dolinę Krzemową.
Dobrze,
i ma możliwość
dobrze,
tego,
stwórzmy
że,
takie warunki, stwórzmy Dolinę Krzemową
ale
u nas.
Oni mają,
Dolinę
mają,
Rolniczą, ale cokolwiek.
Oni, no ale to odpowiada za Dolinę Rolniczą Województwo Podlaskie, a nie miasto Białystok.
Używajmy poważnych argumentów. Dobrze, bądźmy na szarym końcu
nie bądźmy na szarym końcu. Białystok
tam,
nie, ale Białystok nie jest na szarym końcu. Rozwijają się firmy bieliźniarskie, powstaje klaster bieliźniarski, bardzo prężny w Białymstoku, klaster metalowy. No to są fakty. A takie gdybanie, że chcielibyśmy mieć tu dużego inwestora, który przyjedzie raptem z zagranicy, to jedną z większych inwestycji.
To inwestycji. Po co budujemy lotnisko, skoro
dla rozwoju firm
mamy ściągać inwestorów zagranicznych. Jednym z argumentów jest, ale ściągamy inwestorów i potrzebujemy lotniska. Teraz pan mówi, że nie potrzebujemy inwestorów. Panie prezydencie, błagam. Przejdźmy do kolejnej kwestii.
Że nie potrzebujemy inwestorów?
Przejdźmy do kolejnej kwestii.
Że nie potrzebujemy
Jaka
inwestorów?
Jest maksymalna powierzchnia i maksymalna liczba firm w strefie? Do jakiej liczby chcecie dążyć? Może to ustalmy.
Powierzchnia całościowa strefy to jest niecałe 100 hektarów. 94 hektary całkowita powierzchnia. No tylu inwestorów, na ile ta strefa będzie podzielona ostatecznie i tylu, ile inwestorów kupi. No, na razie jest 21 właścicieli inwestorów.
Czy macie jakieś szacunki?
Ja na pewno ile miejsc to, żeby to nie było.
Strefa ekonomiczna może zapewnić?
To jest trochę takie wróżenie z fusów. Firma, która przystępuje do przetargów, musi spełnić określone warunki, też mówi o tym, jaką liczbę pracowników zatrudni. Natomiast trudno nam jest gdybać, na ile na metrze kwadratowym pracowników dana jakaś tam potencjalna firma będzie mogła zatrudnić, bo to jest troszeczkę gdybanie, czy wróżenie z fusów.
Ja tylko chciałem tutaj dopowiedzieć to, co tutaj pan prezydent przytoczył, badania opinii publicznej wśród mieszkańców Białegostoku. To chodzi o badanie, które przeprowadził IBRIS. I tam faktycznie Białystok, z tego co pamiętam, miał 93% mieszkańców było zadowolonych z życia w mieście, ale pan prezydent nie dopowiedział jednej kwestii. Otóż największą bolączką, które w tym samym badaniu stwierdzili mieszkańcy, był brak dobrze płatnych miejsc pracy. I zresztą tak samo miasto Białystok zwróciło konsultacje dostępne w internecie pod kątem strategii rozwoju miasta na lata 2021-2030. Wśród problemów, pierwszym wskazanym przez białostoczan problemem jest brak dobrze płatnych miejsc pracy. I to powiedzieli właśnie białostoczanie. Więc no to nie zaklinajmy rzeczywistości, że tego nie ma, panie prezydencie, bo
tylko
jest
mam
to
takie pytanie, a kto tworzy miejsca pracy w Białymstoku? Urząd Miejski w Białymstoku tworzy miejsca pracy, czy przedsiębiorcy?
Przedsiębiorcy, zdecydowanie tak. Natomiast tutaj a propos...
To mamy odpowiedź. Kto tworzy miejsca pracy i kto jest w stanie wygenerować dobrze płatne miejsca pracy.
No dobrze, tylko pytanie z tego, czy rolą urzędu tego czy innego jest bierne przyglądanie się tej sprawie na zasadzie niech się dzieje, co się dzieje, czy przyjdzie inwestor, czy nie przyjdzie, czy coś z tym jednak robimy.
A to ja mam takie pytanie. To my uważamy, że jak przyjdzie inwestor zagraniczny, to będą dopiero wtedy dobrze płatne miejsca pracy.
Ale ja nie używałem, panie prezydencie, słowa zagraniczne. Czy to jest kapitał polski, czy zagraniczny? Każdy pewnie będzie mile widziany. Chodzi o to, żeby generalnie taki inwestor się pojawił. Też jeszcze jeden wątek chciałem tutaj poruszyć, bo mówimy tutaj cały czas oczywiście o strefie ekonomicznej. W domyśle mówimy o przemyśle. Natomiast chciałem jeszcze też przytoczyć jedno badania rynku powierzchni biurowej, gdzie byłyby generowane nowoczesne miejsca pracy w tak zwanym właśnie outsourcingu chociażby. I tej powierzchni biurowej tak naprawdę w Białymstoku nie ma. Jeżeli przejedziemy się przez centrum Białegostoku, to zobaczymy tak naprawdę, że powstają tylko bloki mieszkalne. Nie ma biurowców. Dysponuję taką informacją, ona jest ogólnie dostępna. Warszawa jest największym obszarem, jeżeli chodzi o dostępność powierzchni biurowej. Tam jest 6 milionów metrów kwadratowych i na szarym końcu, na przeciwległym biegunie Białystok dysponuje raptem ponad 60 tysięcy metrów.
Pozwoli pan, że o tym za chwilę. Panie doktorze, słowo podsumowania jeszcze do stref ekonomicznych.
Do strefy ekonomicznej bym powrócił do pana redaktora pytania, mianowicie w naturalnych warunkach biznesowych jest tak, że wyznaczamy cel, a potem mierzymy czas, który udało nam się ten cel osiągnąć i efektywność tego celu, więc tutaj pytania pana w stosunku do pana prezydenta i ogólnie do zarządzających strefy były jak na miejscu.
Dziękuję.
I myślę, że warto sobie spróbować sprofilować przede wszystkim, czym ma ta strefa być za 10 lat, bo tak jak mówiłem, no nie czas na to, żeby toczyć boje o to, czy dobrze zrobiliśmy, czy nie, natomiast co zrobić lepiej można i moim zdaniem tym lepszym takim rozwiązaniem jest próba sprofilowania odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje podstawowe ma ta strefa być.
W Polskim Radiu Białystok rozmawialiśmy o strefie ekonomicznej w Białymstoku, o inwestorach, tych, którzy są i tych potencjalnych, tych z Polski i tych z zagranicy. Za chwilę spróbujemy ustalić właśnie, co zrobić, aby przyciągnąć na Podlasie kolejne inwestycje i stworzyć dobrze płatne miejsca pracy. W wersji lokalnej dyskutujemy o sytuacji gospodarczej Białegostoku. Przypomnę, gośćmi Radia Białystok są zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, ekonomista dr Mariusz Citkowski z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i mieszkaniec Białegostoku Andrzej Kisiel. No więc teraz odpowiedzmy na te pytania, które przewijały się przez całą dyskusję. Co zrobić, aby mimo tej ograniczonej powierzchni przy wykorzystaniu dobrej infrastruktury komunikacyjnej, transportowej stworzyć dobrze płatne miejsca pracy?
Ja tylko powiem jedną rzecz jeszcze, wracając do poprzedniej rozmowy o strefie. Trzeba też pamiętać o tym, do czego jest stworzona jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku miasto Białystok, jakie ma możliwości, ażeby wspierać rozwój gospodarczy. My oferujemy czy tereny inwestycyjne, czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych, żeby tego nie musiały same firmy robić, a żeby mogły inwestować w dobrze skomunikowanych, na dobrze uzbrojonych terenach inwestycyjnych. Kwestia szybkości wydawania pozwoleń na budowę, czy też kwestia dobrej infrastruktury, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Natomiast są jeszcze dodatkowe elementy, na które gminy czy miasto Białystok nie ma wpływu. My nie mamy wpływu na to, jaka jest podstawa programowa i jakie są efektywność czy też egzaminów zawodowych. My tworzymy infrastrukturę, my tworzymy pewne ramy. Miasto Białystok ma tylko taką moc sprawczą, jakie prawo przewiduje. My działamy na podstawie prawa i w granicach
prawa. Czyli wszyscy mamy w Polsce równe szanse. To może powinniśmy poszukać branż specjalizacji, które nie wymagają dużej przestrzeni, tak jak na przykład produkcja.
To znowu wchodząc w szczegóły, to zależy jaki typ produkcji oczywiście, bo wspomniany psamasz ewidentnie wyniósł się z miasta, bo potrzebował większej przestrzeni. Nie tylko właśnie do produkcji, ale przede wszystkim do laboratoriów doświadczalnych, więc B plus R. Co możemy zrobić? Przede wszystkim myślę, że większy dialog z przedsiębiorcami już obecnymi i przyszłymi. Spróbujmy się zbenchmarkować, w jakich obszarach przegrywamy z konkurentami, jeśli chodzi o biuro obsługi inwestorów, obiektywnie, a szukajmy tam miejsca do penetracji, gdzie są nasze szanse właśnie.
Kto ma postawić taką diagnozę?
Zlecić analizy dla lokalnych podmiotów, naukowców lub z Polski, wspomnianych szeregu instytucji otoczenia biznesu. Warto pytać zwłaszcza otoczenie zewnętrzne. Jeśli już rozmawiamy o inwestorach z zagranicy czy z Polski, no to zapytajmy ich, dlaczego, co im przeszkadza i zobaczmy, w których obszarach jesteśmy w stanie coś zrobić, a w których obiektywnie już co nakreślimy, po prostu jest poza naszą możliwościami. Strefy łódzkiej na pewno nie dogonimy.
Pan Andrzej Kisiel.
Tak, zgadzam się tutaj z panem doktorem. Nawiązując jak gdyby do tego, co pan doktor powiedział na początku naszej dzisiejszej audycji, powinniśmy się tak naprawdę sprofilować. No nie można mieć wszystkiego, iść w dowolnym kierunku, łapać przypadkowych inwestorów, tylko na miarę naszych możliwości obszarowych, ale też i właśnie potencjału kadrowego. Powinniśmy sprofilować się co do profilu firm, które chcemy u siebie widzieć. Czy to będzie produkcja, czy to będą usługi. No w każdym razie powinniśmy jakiś obrać kierunek. I tutaj też przywinął się wątek, który poruszył pan doktor. Chodzi o lepszą współpracę Urzędu Miejskiego z uczelniami. Moim zdaniem tego brakuje tak naprawdę, bo nasze uczelnie potrafią naprawdę wykształcić dobrych specjalistów, chociażby tutaj mówimy o informatykach, którzy zasilają inne miasta w Polsce. Dlaczego na przykład branża IT nie rozwija się tak, jakby mogła się rozwijać w Białymstoku? Tutaj nie potrzeba tak naprawdę wielkich powierzchniowo fabryk. Może to być po prostu właśnie zwykły biurowiec, ale trzeba poszukać takiego inwestora, który da te miejsca pracy w branży IT. Uważam, że tutaj jest potencjał do wzrostu, żeby wybrać jedną konkretną branżę i w niej próbować znaleźć inwestorów.
Przedmówca poruszył bardzo ważny wątek. Promocja tego, że na terenie Białegostoku w strefie i poza nią i w województwie mamy naprawdę atrakcyjne przedsiębiorstwa, które oferują naprawdę atrakcyjne miejsce pracy. Nie trzeba uciekać do Warszawy, do Łodzi. Tutaj przegrywamy, myślę, że taki aspekt promocji, że tutaj się wykształć i tutaj pracuj. Ci, których wygenerujemy i przyciągniemy, żeby pracowali na Podlasiu i w Białymstoku, ci będą generować dalszy rozwój. Często, jak nawet rozmawiam ze studentami, pokazuję nazwy, to te firmy takie innowacyjne, pokazuje potencjał, są na Podlasiu, tak, oczywiście.
To nie ostatnie dalej. Słowo w tej dyskusji należy do pana prezydenta Przemysława Tuchińskiego. Co należy zrobić, żeby jeszcze poprawić sytuację gospodarczą i sytuację białostoczan po prostu, albo co jeszcze zrobicie, bo kadencja wasza jeszcze kilka lat trwa.
Myślę, że tak mocno pesymistycznie nie można patrzeć i nie można tak negatywny sposób podchodzić do tego, co już w mieście Białystok zostało zrealizowane. Mi się wydaje, że trzeba bardziej patrzeć z taką nadzieją i z tym, że jeszcze wiele rzeczy przed nami, wiele rzeczy jeszcze razem możemy zrobić. Myślę, że nieprawdą jest takie sformułowanie, że nie ma współpracy miasta Białegostoku z przedsiębiorcami czy instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, bo taka współpraca jest. Kwestia tak samo współpracy z uczelniami. Też myślę, że ta współpraca jest, zawsze może być lepsza, ale przypomnę, że miasto Białystok realizowało wiele różnego typu działań z Politechniką Białostocką, z Uniwersytetem w Białymstoku, czy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Przykładem jest studiów w Białymstoku. To były pieniądze, które miasto wydało na promocję studiowania w Białymstoku.
To kroki wstecz. Pójdźmy do przodu.
Ale jeżeli mówimy o diagnozie i mówimy w tak pesymistycznych barwach, że tego nie było, no to chcę powiedzieć, co było. Myślę też, że kwestia jest tego, żeby nadal w tym, co miasto może, poprawiać kwestie związane z infrastrukturą, kwestia, jeżeli chodzi o lotnisko. Myślę też, że trzeba też brać inne zmienne, które jednak są ważne z punktu widzenia inwestorów. I myślę, że również biorą pod uwagę jakość życia i kwestie związane z tym, w jaki sposób się w danym mieście żyje i funkcjonuje. Natomiast myślę, że kwestia będzie się zmieniała, związana z dostępnymi przestrzeniami biurowymi, o której tu wspominano. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie miasto buduje biurowce, to buduje inwestor. Miasto wydaje tylko pozwolenie na budowę i tak jak wspominałem, w 2021 roku, czyli w tym roku, firma Kopernik uzyskała pozwolenie na budowę, będzie budowała biurowiec właśnie jako centrum dla różnego typu firm z branży BPO, IT. To jest też kierunek, o którym już wcześniej mówiliśmy, tylko że te procesy trwają, one nie odbywają się z miesiąca na miesiąc. To są czasami dłuższe procesy. Inwestujemy w bazę edukacyjną, Centrum Kształcenia Praktycznego, powstające zarówno w Zespole Szkół Elektrycznych, inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, powstająca w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych. To są inwestycje, na które miasto napisało projekty, uzyskało dofinansowanie i to jest inwestowanie w młodych ludzi.
Pan prezydent mógłby jeszcze tak długo. W wersji lokalnej rozmawialiśmy dziś o sytuacji gospodarczej w Białymstoku. Miejmy nadzieję, że te i inne inwestycje będą trafione i za parę lat wszyscy powiemy, że żyje się nam coraz lepiej i coraz bardziej dostatnio, nie wyjeżdżając z Białegostoku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchniński był gościem Polskiego Radia Białystok.
Dziękuję bardzo.
A także ekonomista dr Mariusz Citkowski z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję.
A także mieszkaniec Białegostoku Andrzej Kisiel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Już za chwilę czas na wiadomości, następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, Adam Janczewski.